Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Europa potrzebuje dziś dialogu. Jest on najlepszym środkiem na dwa ekstremizmy, nacjonalizm i europeizm, uważa szef watykańskiej dyplomacji.
I milkną echa po odrzuceniu apelacji kardynała Pela. Zdaniem George'a Weigla proces ten przypomina praktyki stalinowskie. Żaden kapłan oskarżony o nadużycia nie może być pewny, że czeka go sprawiedliwy proces.
Dziś po raz pierwszy obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Prześladowań za Wiarę.
Witamy Państwa 22 sierpnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Decyzję brytyjskiego społeczeństwa w sprawie Brexitu należy uszanować. Trzeba się też modlić, aby wszystko to służyło dobru zarówno Wielkiej Brytanii, jak i Europejczyków, powiedział szef papieskiej dyplomacji. Arcybiskup Paul Gallagher, który sam jest Anglikiem, wziął udział w trwającym w Rimini meetingu przyjaźni między narodami.
Hierarcha mówił m.in. o napięciu między integracją europejską i suwerennością. Podkreślił, że integracja jest wartością sama w sobie. Również idea suwerenności sama w sobie jest dobra, w sensie prawnym i konstytucyjnym, jako samostanowienie, wolność ludów i narodów. Kościół popiera patriotyzm, miłość do własnej ojczyzny i kultury. Problemem jest natomiast nadmierne podkreślanie suwerenności, które prowadzi do zamknięcia na innych.
Zdaniem arcybiskupa Gallaghera Europa potrzebuje dziś przede wszystkim uczciwego dialogu. Można zrozumieć trudności i frustracje wielu Europejczyków. Trzeba jednak powrócić do pracy nad projektem europejskim, by go umocnić i oczyścić z tego, co nie jest konstruktywne. Dialog jest najlepszym sposobem na to, by nie żywić ekstremizmów zarówno nacjonalizmu, jak i europeizmu, dodał szef papieskiej dyplomacji.
Arcybiskup Gallagher przyznał, że integracja europejska ma dziś silniejsze poparcie w tak zwanych elitach politycznych niż u zwykłych obywateli.
Myślę, że rzeczywiście tak to się powszechnie postrzega. Podczas ostatnich wyborów było wiele krytyki pod adresem instytucji europejskich, niekiedy uzasadnionej, kiedy indziej nie. Jest jednak prawdą, że w przyszłości instytucje europejskie muszą się zbliżyć do narodów, więcej muszą słuchać. Instytucje europejskie muszą się zreformować, aby bardziej docenić wkład narodów. Jeśli zostanie utrzymany aktualny wielki dystans, sytuacja, w której Europa wydaje się nie słuchać i nie zajmuje się problemami, trudnościami i wyzwaniami współczesnego Europejczyka, to utrzyma się również pewna niechęć względem instytucji europejskich.
Zaskakująca i niezrozumiała decyzja o odrzuceniu apelacji kardynała Pela budzi bardzo poważne wątpliwości co do jakości wymiaru sprawiedliwości w Australii, uważa czołowy katolicki publicysta George Weigel. Jego zdaniem po tym, co się wydarzyło w stanie Wiktoria, nie można mieć pewności, czy jakikolwiek kapłan oskarżony o nadużycia seksualne będzie mógł liczyć na sprawiedliwy proces.
Weigel przypomina, że choć sędziowie odwoływali się do faktów i materiału dowodowego, to w tej sprawie nie było żadnych faktów ani dowodów. Kardynał Pell został skazany wyłącznie na podstawie zeznań domniemanej ofiary, a zeznania świadków obrony zostały arbitralnie zakwestionowane. Uznano, że nie mogą oni dobrze pamiętać tamtych wydarzeń. W opinii biografa Jana Pawła II sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Coś poważnego dzieje się z prawem karnym w stanie Wiktoria, gdzie postępowanie sądowe przypomina to, co działo się w Związku Radzieckim za rządów Stalina. Tam również zarzuty uznawano za wiarygodne wyłącznie na podstawie niepotwierdzonych zeznań, pisze Weigel. Zauważa on, że proces kardynała Pella budzi też poważne wątpliwości w środowisku prawniczym w Australii. Niszczy on bowiem reputację wymiaru sprawiedliwości w tym kraju. Wielu prawników, w przeciwieństwie do ideologów, liczyło na pozytywne rozpatrzenie apelacji. Teraz natomiast rozsądni ludzie będą się zastanawiać nad stanem australijskiej praworządności, nad tym, czy bezpiecznie jest podróżować i robić interesy w Australii w takim klimacie społecznym i politycznym, w którym histeria tłumu może w oczywisty sposób wpłynąć na ławy przysięgłych.
Dziś po raz pierwszy obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Prześladowań za Wiarę. Rezolucję w tej sprawie przyjęto w maju na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Jej inicjatorem była polska dyplomacja.
We współczesnym świecie religią, której wyznawcy najczęściej są prześladowani ze względu na własną wiarę, jest chrześcijaństwo. Ofiarom represji pomaga wiele organizacji, m.in. Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Jak mówi dyrektor jej włoskiego oddziału, dziś trudno ocenić, jakie znaczenie będzie miał ten nowy światowy dzień. Faktem jednak pozostanie, że wolność religijna jest dziś najczęściej naruszanym na świecie prawem człowieka, mówi Alessandro Monteduro.
Chcemy wierzyć, że jest to przejaw większego zainteresowania i dowartościowania. W ostatnich latach wolność religijna jest bowiem postrzegana jako swoboda drugiej kategorii. Na pierwszy plan wysunęły się inne prawa i swobody związane choćby z rasą, płcią czy seksem. Tym zajmuje się polityka, instytucje, parlamenty, organy międzynarodowe. To, że również wolność religijną podniesiono dziś do wyższej rangi, do wolności pierwszej kategorii, jest faktem pozytywnym. Być może oznacza to, że wzrasta świadomość tego problemu, że przemawia skala prześladowań. Zdano sobie być może sprawę, że wolność religijna jest zbyt ważna, by nie traktować jej poważnie.
Jak podkreśla Alessandro Monteduro, pozytywny jest również fakt, że za ustanowieniem przypadającego dziś po raz pierwszy Światowego Dnia Pamięci o ofiarach prześladowań za wiarę opowiedziały się nie tylko państwa, które już tradycyjnie walczą o wolność religijną, jak USA, Polska czy Brazylia, ale także te kraje, w których do takich prześladowań dochodzi, jak na przykład Pakistan czy Irak.
40 chrześcijan pielgrzymujących do sanktuarium maryjnego w Vailankani w Indiach zostało zaatakowanych, znieważonych oraz pobitych przez uzbrojonych, radykalnych hinduistów. Pielgrzymi pochodzili z pobliskiego stanu Karnataka, zostali napadnięci przez członków grupy, która oskarżyła ich o prozelityzm.
Biskup diecezji Tanjavur stanowczo potępił działania agresorów oraz zwrócił się do władz z prośbą o interwencję. Wyjaśnił, że ta pielgrzymka jest corocznym wydarzeniem, które odbywa się od wieków. Obywatele Indii, stwierdził biskup, są wolni w praktykowaniu własnej religii według zasad zapisanych w konstytucji. Ta wolność niestety w ostatnim czasie bywa ograniczana, podkreślił hierarcha. Po zgłoszeniu napaści miejscowa policja aresztowała 6 sprawców.
Sanktuarium maryjne w Vailankani jest słynnym centrum pielgrzymkowym na południu Indii, do którego przybywają co roku miliony ludzi. W XVI wieku objawiła się tam Matka Boża.
Węgrzy odnieśli małe zwycięstwo nad lobby homoseksualnym w Budapeszcie, po tym jak środowiska broniące małżeństwa i rodziny oprotestowały kontrowersyjną kampanię reklamową firmy Coca-Cola.
Wcześniej w tym miesiącu największy producent napojów na świecie rozpoczął kampanię promującą LGBT. Na dworcach i przystankach autobusowych zawisły plakaty przedstawiające pary jednopłciowe, pijące popularny napój oraz hasła "Miłość to miłość, zero cukru, zero uprzedzeń" czy "Bez cukru, bez przesądów". Kampania spotkała się z szerokim protestem ze strony społeczeństwa i polityków. Ponad 41 tysięcy podpisów pod petycją na stronie Citizen Go, a także bojkot produktów firmy Coca-Cola w sklepach spowodowały, że międzynarodowa firma wycofała się z tej kampanii reklamowej w stolicy Węgier. Prezes Citizen Go na Węgrzech, Esther Zajmus, wzywa do dalszego bojkotowania coli, która nie przestaje lobbować na rzecz LGBT. Podobny apel w mediach społecznościowych skierował premier Viktor Orban.
Petycja obywateli Węgier podkreślała, że instytucja małżeństwa opiera się na nierozerwalnym związku kobiety i mężczyzny oraz że rodzina jest jednostką fundamentalną dla przetrwania narodu. Wzywała ona władze do trzymania w ryzach lobby LGBT, aby nie narażać na szwank publicznych morale. Petycja dotyka również tematu prawa rodziców do decydowania o tym, kiedy i jak będą edukować swoje dzieci w temacie ludzkich relacji.
Kościół katolicki wspiera demokratyczne protesty w Hongkongu. W czasie ulicznych manifestacji świątynie pozostają otwarte, by zapewnić protestującym schronienie. Cały czas trwa też modlitwa o pokojowe rozwiązanie konfliktu.
Zainicjowane 31 marca marsze początkowo były masowym protestem przeciwko próbom wprowadzenia prawa o ekstradycji do komunistycznych Chin. Z czasem stały się wołaniem o zaprowadzenie demokratycznych zmian. Manifestanci domagają się bowiem możliwości wyboru władz Hongkongu w powszechnych i demokratycznych demokratycznych wyborach.
Osiągnięcie niepodległości dla Hongkongu wciąż wydaje się odległym celem. Nie poddajemy się jednak i walczymy o naszą wolność, próbując zapobiec temu, że Hongkong wkrótce stanie się drugim Pekinem, podkreśla Edwin Chow, kierujący Federacją Studentów Katolickich. Zauważa on, że coraz więcej młodych ludzi emigruje z Hongkongu, nie widząc tam dla siebie przyszłości. Nasze protesty mają charakter pokojowy i demokratyczny. Dochodzi jednak do coraz częstszych prowokacji oraz ataków ze strony policji, wyznaje Chow. Wskazuje, że coraz bardziej rosną też obawy co do możliwości militarnej interwencji ze strony Chin.
Władze w Pekinie oskarżyły tymczasem Kościół katolicki o podżeganie do protestów. W chińskiej prasie pojawiły się nawet informacje, że katolickie szkoły szkolą manifestantów do walki ulicznej. Jako jedną z możliwych dróg wyjścia z obecnego impasu biskup pomocniczy Hongkongu wskazał zawieszenie broni i dwumiesięczny czas refleksji, po którym strony konfliktu zasiadłyby do stołu dialogu i na drodze negocjacji próbowały wypracować satysfakcjonujący kompromis.
Francuski biskup Xavier Mal w niecodzienny sposób zamierza promować powołania. Uczyni to skacząc ze spadochronem z wysokości 4000 metrów. Będzie to pierwszy skok w jego 53-letnim życiu. Stawiając czoło tej przygodzie, jak mówi, pragnie zachęcić młodych do rozpoczęcia niepowtarzalnej przygody, którą jest powołanie.
Skok w tandemie ze spadochronem jest prezentem, jaki biskup Mal otrzymał od wiernych w czasie wizytacji jednej z parafii i postanowił wykorzystać go do ewangelizacji. Skakać będzie na lotnisku aeroklubu Gap Talar. Nie będzie jednak pierwszym francuskim biskupem, który wybrał ten ekstremalny sport jako metodę duszpasterską. W 1997 roku w tym samym aeroklubie skakał już biskup Georges Lagrange, zachęcając w ten sposób młodych do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Paryżu. Skok ze spadochronem jest skokiem w nieznane, skokiem zaufania. To jak rozpoczęcie narzeczeństwa czy przekroczenie bramy seminarium, mówi biskup Mal. Stąd właśnie tytuł całej podniebnej inicjatywy Jezu, ufam Tobie. Powołaniowy skok ze spadochronem miał się odbyć dzisiaj, ale nie pozwoliły na to warunki atmosferyczne. Został przełożony na kolejny dzień.
95-letnia Emma Morosini, która wybrała się w samotną, pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę, pokonując około 1000 kilometrów, jest już u celu. Ostatnie owoce mojego życia, modlitwę o pokój na świecie, za kapłanów i młodych, chciałam przynieść tutaj Matce Bożej, powiedziała pątniczka. Włoszka od 25 lat jest w drodze. Od dnia, kiedy została cudownie uzdrowiona, postanowiła każdego roku przez 3 miesiące pielgrzymować.
To już kolejna modlitwa niestrudzonej pątniczki u Matki Bożej Jasnogórskiej, bo jak wyznała, zakochała się w tym miejscu.
Odkąd pojawiłam się na Jasnej Górze, zakochałam się w tym sanktuarium i postanowiłam tutaj wracać. To jest to miejsce, do którego chcę przynieść ostatnie chwile mojego życia. Oczywiście to życie już się kończy, mam 95,5 roku i pomyślałam sobie, że tu do sanktuarium przyniosę ostatni kwiat mojego życia.
Tymi ostatnimi owocami życia Włoszki są modlitwa o pokój za kapłanów i za młodzież.
To jest taka malutka kropelka, którą ja mogę dodać do oceanu, ale to jest coś, co mnie uszczęśliwia. To, że mogę tu być i że mogę przytulić was wszystkich.
Włoszka w swej pomarańczowej kamizelce, kapelusiku i z różańcem w ręku, ciągnąc tylko niewielki wózek z najpotrzebniejszymi rzeczami, wyruszyła ze swego rodzinnego miasta nad jeziorem Garda w północnych Włoszech. W samotnej pielgrzymce na Jasną Górę pokonała około 1000 kilometrów. Pątniczka wyraziła wielką wdzięczność wszystkim, którzy za nią modlili się, bo jak podkreślała, bez duchowego wsparcia innych nie ma pielgrzymowania. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.